bracia i siostry. Szczerze mówiąc, zastanawiałem się, jaką księgę zacząć rozważać, a ponieważ nie mogłem dojść do jakichś takich konkretnych wniosków, nie dlatego, że nie ma co wybrać, ale za dużo wyboru zazwyczaj, więc jeżeli nie wiadomo, co zrobić, to trzeba iść do początku, tak? Ponieważ na grupie studium rozważamy Stary Testament od początku, no to na kazaniach niedzielnych będziemy rozważali Nowy Testament od początku. Więc to sprawia, że idziemy do pierwszej księgi Nowego Testamentu, czyli do Ewangelii według Mateusza. Tak? Do Ewangelii według Mateusza. Ewangelie są zupełnie innego rodzaju księgami niż listy. Mamy zupełnie inny rodzaj literatury, zupełnie inny rodzaj zapisu biblijnego. To jest niesamowite w Biblii, że ona zawiera w sobie tak wiele dużo różnych rodzajów literackich. To nie tylko ubogaca nam przekaz w takim sensie treści, ale też ubogaca przekaz w sensie emocjonalnym, tak? Bo mamy fragmenty, które bardziej apelują do osób o pewnej konstrukcji emocjonalnej. Mamy inne fragmenty, które apelują bardziej do osób o innej konstrukcji emocjonalnej. Na przykład są psalmy, które dla wielu ludzi są najwspanialszą księgą Biblii, prawda? I to jest coś niesamowitego, czytać psalmy i rozważać i tak dalej. I rzeczywiście to są niesamowite fragmenty Bożego Słowa, tak? Kiedy czytamy te psalmy. Ale dla mnie na przykład psalmy wcale nie są najwspanialszą księgą Biblii. Nie dlatego, żebym coś im ujmował, tylko no do mojej natury po prostu ten typ księgi tak bardzo nie apeluje. Tak? Oczywiście one mają wartość, one mają naukę, one są niesamowitym przykładem tego, jak Bóg działa i bardzo są pomocne w wielu sytuacjach. Natomiast ja generalnie nie jestem osobą, która umie i lubi, no, trzeba szczerze przyznać, czytać poezję. Tak? Dla mnie poezja, ja się muszę bardzo wysilić. Mnie czytanie poezji kosztuje bardzo dużo energii. Z samego faktu, że czytam poezję, to już wysysa ze mnie bardzo dużo energii. Tak? Więc o ile dla niektórych to jest coś bardzo takiego naturalnego i wspaniałego i się zanurzają w tej poezji, tak sobie wyobrażam, bo tak mówią. Dla mnie to jest bardzo trudne, tak? Więc ja jestem wdzięczny Bogu szczególnie za te fragmenty, które są taką zwykłą, normalną prozą napisane, tak? I to jest niesamowite w Biblii, że jest ta wielka różnorodność, tak? Bóg zna nas dużo lepiej niż my sami siebie znamy, więc On wiedział, jak napisać Biblię. Biblia nie jest napisana w jednym stylu, nie jest napisana przez jednego autora, nie jest napisana w jednym czasie. Ona, jak się na całość jej popatrzy, jest tak niesamowita, że każdy tam coś znajdzie. Oczywiście cała Biblia jest dla każdego. To nie jest tak, że dla kogoś są tylko psalmy, dla kogoś są tylko księgi Mojżeszowa, dla kogoś jest tylko objawienie Jana. Nie, cała Biblia jest dla każdego. Ale z drugiej strony też Bóg przez różne treści w szczególny sposób przemawia do potrzeb ludzi, którzy są różni. Po prostu, tak? Ludzie są różni i Bóg to wiedział i uwzględnił to też w planowaniu i w zapisaniu swojego słowa. Więc Ewangelia Mateusza jest zupełnie inną księgą niż List do Efezjan, napisana przez kogoś zupełnie innego też, tak? Wiemy, że autorem tej Ewangelii jest Mateusz, celnik, tak? Który został powołany przez Pana Jezusa jako jeden z apostołów, z uczniów. I on opisuje tutaj to, jak chodził z Panem Jezusem, kiedy ten był na ziemi. Daje nam zapis życia Jezusa Chrystusa. I to, co dzisiaj uczynimy, to swego rodzaju wstęp. Oczywiście no, Ewangelia Mateusza jest znaną księgą. Wiele rzeczy jest wam znanych, tutaj nie ma sensu powtarzać wielu faktów, Natomiast chciałbym, żebyśmy zrobili wstęp, tak, abyście wiedzieli, w jaki sposób będziemy podchodzić do tej księgi. Ponieważ też każda księga, szczególnie duża księga, ma to do siebie, że można podchodzić do niej na różnych płaszczyznach. I to nie jest tak, że jedno podejście jest lepsze od drugiego. Po prostu można studiować księgę pod różnymi kątami, zwracając uwagę na różne jej aspekty. I coś trzeba wybrać. Tak? Nie ma możliwości, żeby omówić księgę pod każdym możliwym aspektem. Znaczy możliwości są, ale to byłaby wtedy pierwsza i ostatnia księga kilkudziesięcioletnich rozważań, bo człowiek by po prostu musiał iść bardzo, bardzo wolno. A moim celem zawsze jest to, żebyście po przejściu przez taką księgę mieli mniej więcej pojęcie, o czym ta księga jest, jakie tematy są w niej poruszane, jaka jest jej główna myśl i jakie jest jej praktyczne znaczenie dla naszego codziennego życia. Więc przechodząc już do Ewangelii według świętego Mateusza, jest to Ewangelia pisana zdecydowanie pod Żydów, jeśli można tak powiedzieć. Bardzo, bardzo wiele wewnętrznych dowodów wskazuje na to, że celem Mateusza, czy podstawową grupą odbiorców, w jaką celował Mateusz, to byli Żydzi. Bardzo dużo mamy odniesień do Starego Testamentu. Szczerze mówiąc, ta księga zawiera najwięcej ze wszystkich Ewangelii cytatów, aluzji, odniesień do Starego Testamentu. Też widzimy w tej księdze, że Mateusz, opisując żydowskie zwyczaje, opisując sytuację Żydów, opisując okoliczności, w jakich żył Pan Jezus, nic nie tłumaczy. Co widzimy w innych Ewangeliach? Na przykład Marek, którego Ewangelia jest, z tego co widzimy, najbardziej celowana do tego pogańskiego odbiorcy, do rzymskiego odbiorcy, wyjaśnia czasami zwyczaje żydowskie, tak, które opisuje. Mateusz nigdy tego nie czyni. On wie, że pisze do ludzi, którzy bardzo dobrze wiedzą, o czym on pisze. Więc no, nie ma sensu wyjaśniać. Tak? To tak samo jak ja bym pisał do ludzi w Polsce i powiedział 25 grudnia mamy Boże Narodzenie. Boże Narodzenie to jest takie święto, podczas którego no, każdy Polak wie, co to jest Boże Narodzenie. Prawda? Nie ma sensu tego wyjaśniać. Więc on nie wyjaśnia tych zwyczajów, tych rzeczy, które są związane z religią żydowską. Rodowód Jezusa Chrystusa, którym zaczyna się ta Ewangelia, odnosi pochodzenie Jezusa do Abrahama i do Dawida. Na przykład rodowód, który mamy w Ewangelii Łukasza, sięga dalej, aż do samego początku stworzenia, aż do stworzenia świata, do stworzenia człowieka. Tutaj Mateusz pokazuje, że Jezus jest potomkiem Abrahama, tak? Że jest potomkiem Dawida. Zresztą sama postać Dawida jest wspomniana w tej Ewangelii najczęściej ze wszystkich Ewangelii, w różnych postaciach, ale bardzo często Mateusz odnosi się właśnie do Dawida. Często też mamy, o czym zaraz będziemy mówili, określenie Królestwo Niebios, które jest używane w zasadzie tylko przez Mateusza. Wyjątkowo jest używane przez innych pisarzy. W ogóle idea królestwa jest bardzo często używana przez Mateusza, najczęściej ze wszystkich ewangelistów. To też ma sens i też zaraz o tym powiemy. Ale o ile na przykład Łukasz też dużo pisze o królestwie, to używa zwrotu Królestwo Boże. U Mateusza praktycznie tego zwrotu nie spotykamy. Zawsze mamy Królestwo Niebios albo Królestwo Niebieskie. Też ma to związek z żydowskim podejściem. Żydzi byli bardzo, bardzo ostrożni w używaniu słowa Bóg, prawda? Dla nich użycie słowa Bóg było tych tradycyjnych Żydów było nie do pomyślenia. Więc oni mówili Ojciec Niebieski, tak? Królestwo Niebieskie, żeby unikać tego sformułowania Królestwo Boże. Mamy bardzo dużo tych elementów, które wskazują nam na to, że Mateusz pisał do Żydów. I widzimy w tej Ewangelii, że jego celem było pokazać Żydom, że Jezus Chrystus, z którym On chodził na tej ziemi, którego działalność On im opisuje, jest kim? Mesjaszem. Że On jest tym Mesjaszem, który był zapowiedziany przez proroctwa Starego Testamentu. Zresztą, no, to jest najważniejszy temat dla Żydów, prawda? W tamtych czasach Mateusz, będąc Żydem, chodząc z Jezusem Chrystusem, co do którego nie miał wątpliwości potem już, że On jest Mesjaszem, to byłby największy temat. Więc słuchajcie, ja chodziłem z Mesjaszem. To naprawdę jest ten Mesjasz. I pokazuje, tak, wypełnił to. Niektórzy wyliczają tam ponad 60 miejsc tej Ewangelii, gdzie Mateusz wskazuje na to, że Jezus Chrystus wypełnił proroctwa Starego Testamentu odnoszące się do Mesjasza. Cały czas bombarduje czytelników tym faktem, że Jezus jest Mesjaszem, bo wypełnił to wszystko, co w Starym Testamencie było o Nim napisane. Wy Żydzi, moi współobywatele, współziomkowie, nie wiem jak to powiedzieć, tak? Bracia w tej samej narodowości, to jest nasz Mesjasz. Ale kiedy chce to pokazać, to napotyka na pewien problem. Napotyka na pewien problem. Dlaczego? Jaki to jest problem? No cóż, Żydzi mieli pewne wyobrażenie odnośnie Mesjasza. Jakie to było wyobrażenie? Kim miał być Mesjasz według Żydów? Miał być królem, tak? Co on miał zrobić? Pokonać Rzymian. On miał co? Ustanowić królestwo, wolny Izrael, tak? Widzimy to nawet w ich podejściu do Pana Jezusa. Kiedy Pan Jezus tylko dokonał jakiegoś spektakularnego cudu, to Żydzi co chcieli zrobić natychmiast? Królem go obwołać, tak? Więc takie było ich mocne wyobrażenie, że przyjdzie Mesjasz, załatwi tych brzydkich Rzymian, ustanowi nasze królestwo i wtedy znowu my będziemy tym wielkim, wybranym narodem. I to było ich podejście. Tymczasem Mateusz, żyjąc z Jezusem Chrystusem, widząc Jego służbę, widzi, że praktyka życia Pana Jezusa to była praktyka życia kogoś, kto chciał zostać królem? Nie. Absolutnie nie. Tak? Więc tutaj zobaczcie, jaki Mateusz miał problem. Tak? Musi pokazać tym Żydom, że to jest ich Mesjasz, ale wie, jakie oni mają wyobrażenia, bo on miał takie samo. Tak? Pamiętacie, co mówili uczniowie, kiedy Pan Jezus został ukrzyżowany? Pamiętacie, co mówili? A myśmy się, co? Spodziewali, tak? Mateusz był jednym z nich. On też miał takie wyobrażenia. I on wie, co ci Żydzi myślą. A z drugiej strony wie, że to jest Mesjasz. I teraz musi to jakoś połączyć, żeby oni to przyjęli. I rzeczywiście on w tej Ewangelii właśnie to czyni. I czyni to w niesamowity sposób, pokazując, że Jezus Chrystus jest Mesjaszem i jest Królem. Jest Mesjaszem i jest Królem. Dlatego ta Ewangelia czasami jest nazywana Ewangelią Królestwa, Ewangelią Króla. Jako jej temat często jest podawany temat Jezus Chrystus jest Królem. Tak? Bo Mateusz stara się z Bożą pomocą, pod natchnieniem Bożego Ducha, i dzięki natchnieniu Bożego Ducha bardzo dobrze mu to wychodzi, pokazać Żydom, że ten Mesjasz, który miał przyjść, rzeczywiście jest królem. Tylko nie takim królem, jakiego oni się sobie wyobrażali. On będzie kiedyś takim królem, ale na razie jego królestwo jest zupełnie innego typu. Ale bardzo, bardzo dużo odniesień w tej Ewangelii jest do królestwa. Tak jak wspomniałem, słowo królestwo w różnych formach odnośnie królestw ziemskich i Królestwa Bożego występuje najczęściej w tej Ewangelii. On cały czas mówi o królestwie. 13 rozdział zawiera całą serię podobieństw o królestwie. Prawda? Że Królestwo Boże to i tamto. Wiele innych podobieństw Mateusz zaczyna stwierdzeniem podobne jest Królestwo Niebios do czegoś. bardzo dużo odniesień do królestwa. Zaczyna się rodowodem, w którym podkreślona jest osoba Dawida i ta osoba Dawida jest podkreślana przez cały czas w Ewangelii. A kim był Dawid w tej tradycji żydowskiej? Królem, największym królem, tak? Gdyby mieli Żydzi pokazać, kto był waszym największym królem? Dawid! Nie jakiś tam Jechoniasz, czy Rehabeam, czy inny jakiś tam, prawda, nie wiadomo co. Dawid! To był nasz król. Więc cały czas mamy odniesienie Jezusa do Dawida. Syn Dawidowy. On jest z rodu Dawidowego. Kiedy czytamy o zapisie narodzenia Jezusa Chrystusa, to kto przyszedł do Jezusa Chrystusa? Kto przyszedł u Mateusza do Jezusa Chrystusa? Pasterze czy mędrcy? Mędrcy. O pasterzach czytamy w Ewangelii Łukasza, tak? Tutaj mamy zapis, że przyszli mędrcy. Kto to byli ci mędrcy? No, nasza polska tradycja mówi królowie, ale to nie byli królowie, chociaż to by pasowało tutaj, ale to nie byli królowie, to byli mędrcy. To byli ci, możemy powiedzieć naukowcy, tak? Greckie słowo tam jest magoi. To była kasta takich kapłanów, dzisiejszym słowem byśmy mogli powiedzieć naukowców, badaczy, którzy w tych dalekich wschodnich krajach byli tą grupą, o której czytamy na przykład w Księdze Daniela. Prawda? To byli ci doradcy królewscy. To byli ci, od których tak naprawdę zależało, co się działo w tamtych krajach. Oni kierowali królami, oni ustanawiali królów. To nie byli jacyś czarnoksiężnicy, którzy siedzieli po pieczarach i coś tam sobie ważyli w tych pieczarach. To byli ludzie, którzy cały czas stali wśród królów. To byli ludzie, którzy decydowali o tym, co się dzieje w państwie. Dlatego oni przyszli, bo zobaczyli gwiazdę kogo? Króla, tak? Dlaczego oni przyszli do Heroda? Bo kto się narodził? Król, bo oni byli zainteresowani władzą królewską. Oni byli zainteresowani tymi wszystkimi znakami, które dotyczyły królów. I Mateusz o tym pisze, że oto narodził się Jezus Chrystus, narodził się w Betlejemie, narodził się w żłobie, ale przyszli do Niego ci, którzy towarzyszyli narodzinom króla zazwyczaj. I bardzo dużo innych odniesień. Akcent jest położony na królestwo. Mamy takie historie, nawet jak pamiętacie tą historię o tej rybie, którą Piotr złapał, żeby wyciągnąć z jej pysztka co? Pieniądze na podatek, tak? Pan Jezus tam mówi, od kogo pobierany jest podatek, tak? Od kogo królowie, władcy pobierają podatek? Od obcych czy od swoich? No, Piotr mówi, oczywiście, że od obcych, tak? No, swoi, ci, co należą do królewskiej rodziny, no to oni nie płacą podatku. Dzisiaj może i płacą, nie wiem. Ale kiedyś to raczej nie płacili, więc... I Pan Jezus mówi, więc my tak naprawdę nie musimy płacić tego podatku. Pan Jezus mówi, ja jestem królem, ja jestem władcą. Kiedy w 25 rozdziale czytamy o tym, że będzie ostateczny sąd nad narodami, to znowu mamy tam kontekst tego, że Syn Człowieczy będzie siedział na tronie i sądził te narody, które będą przed nim. Czyli bardzo dużo mamy takich odniesień. Kończy się ta Ewangelia stwierdzeniem Pana Jezusa, że dana mi jest wszelka co? Moc, wszelka władza. Tak? Bardzo dużo odniesień Mateusz czyni, żeby pokazać, że Jezus Chrystus jest królem. Że Jego jest królestwo. Naprawdę On jest królem, chociaż wydawać by się mogło w swojej służbie ziemskiej, że to jest zupełnie inny król niż Żydzi się spodziewali, bo to był zupełnie inny niż oni się go spodziewali. Ale nadal jest królem. I dlatego chciałbym, żeby tym naszym kluczowym wierszem w tych rozważaniach tutaj tej Ewangelii był wiersz, który mężczyźni przynajmniej powinni dobrze znać z Ewangelii Mateusza 6 rozdziału 33 wiersz, który mówi o tym, że mamy co robić. Najpierw. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Dokładnie. To jest kluczowy wiersz, jeśli chodzi o nasze podejście do tej księgi. Co on oznacza? Mamy tutaj dwie bardzo ważne rzeczy w tym wierszu. Czytamy, szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego. No, podstawowym pytaniem odnośnie tego wiersza, co to jest to Królestwo Boże? Prawda? No bo jeżeli mamy czegoś szukać, to dobrze jest wiedzieć, jak to wygląda. Tak? Więc...
14:17.
Dokładnie. Jest to jeden z fragmentów, który się narzuca natychmiast, jeśli chodzi o pytanie, co to jest Królestwo Boże. Ale nawet sama Ewangelia, czy same Ewangelie dają nam parę wskazówek. Oczywiście, co to jest Królestwo Boże, to jest rozważanie bardzo szerokie. Ja chciałbym, żebyśmy tylko parę fragmentów otworzyli, żebyśmy mogli sformułować sobie jakieś pojęcie, co to jest to Królestwo Boże, którego Mateusz mówi, że powinniśmy szukać. Zobaczmy w Ewangelii Jana w 18 rozdziale, gdzie Pan Jezus stoi przed Piłatem i Piłat, tak jak we wszystkich Ewangeliach jest zapisane, mówi, ty jesteś królem żydowskim? Tak? No bo Żydzi oskarżyli Jezusa o to, że on jest, że on się uważa za króla żydowskiego. Ironia, tak? Odrzucili go jako króla, ale oskarżali go o to, że jest królem. No ale okej, niech im będzie. Więc Piłat mówi, co ty królem żydowskim jesteś? Co to znaczy, że ty jesteś królem żydowskim? No i Pan Jezus w 36 wierszu tego 18 rozdziału odpowiadając mówi mu, królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby z tego świata było królestwo moje, słudzy moi walczyliby, aby mnie był wydany Żydom. Bo właśnie królestwo moje nie jest stąd. Więc wiemy, że to królestwo niebios to nie jest jakieś fizyczne królestwo tutaj na tej ziemi. Wiemy z Biblii, że kiedyś będzie czas, kiedy Pan Jezus ustanowi swoje fizyczne królestwo na ziemi. Biblia mówi o tysiącletnim królestwie, tak? Kiedy szatan będzie związany i Pan Jezus będzie tu fizycznym, czy możemy powiedzieć politycznym królem na ziemi. Ale to nie jest ten czas. Pan Jezus tutaj mówi, moje królestwo to nie jest takie królestwo, z jakim normalnie kojarzy wam się to pojęcie. Jest nie z tego świata. W Ewangelii Łukasza w rozdziale 17, w Ewangelii Łukasza w rozdziale 17, od 20 wiersza czytamy, że faryzeusze, którzy ciągle byli bombardowani tym stwierdzeniem, że oto przybliżyło się Królestwo Niebios, przybliżyło się Królestwo Niebios. No bo zanim jeszcze Pan Jezus zwiastował, że się przybliżyło, to kto zwiastował, że się przybliżyło? Jan Chrzciciel, tak? I słyszą, że się przybliżyło. Więc w końcu w 20 rozdziale czytamy, przepraszam, w 17 rozdziale od 20 wiersza czytamy, że zapytany zaś przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, odpowiedział im i rzekł, Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie, ani nie będą mówić, oto tutaj jest albo tam. Oto bowiem Królestwo Boże jest pośród was. Tak? Czyli Pan Jezus mówi, wy nie wiecie, o co pytacie. Znowu, bo faryzeusze mieli to podejście, tak? No, kiedy nadejdzie to Królestwo? Cały czas myśleli tymi fizycznymi pojęciami. Kiedy on zostanie królem? Kiedy on ustanowi swoje królestwo? Pan Jezus mówi, ono nie przychodzi dostrzegalnie. W jakim sensie dostrzegalnie? Nie przychodzi politycznie, tak? Mówi, ono jest pośród was. Ono już jest obecne. Czyli wiemy już, że to Królestwo Boże ma w pewnym sensie wymiar duchowy. Tak? To nie jest materialne królestwo. Jest to coś, co ma jakiś duchowy wymiar. No i dalej w fragmentach w Nowym Testamencie, w listach już, mamy wiersze, które mówią o tym, Jaki wymiar ma to królestwo? Czym ono się charakteryzuje? I tutaj no, to, co Aleksander zacytował, mamy list do Rzymian, 14 rozdział, 17 wiersz. List do Rzymian, 14 rozdział, 17 wiersz. Albowiem Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. Tak? To nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. Czyli znowu, Królestwo Boże, tutaj Paweł to pisze w kontekście sytuacji, w kontekście rozważań dotyczących ludzi, którzy bardzo duży nacisk kładą na zewnętrzne rzeczy. Tak? Bo to jest cały ten 14 rozdział. Tutaj czytamy o słabych wierze, o mocnych wierze. Idea nie jest, że słabszy jest gorszy, mocniejszy jest lepszy, tylko idea jest taka, że są ludzie, którzy bardzo duży nacisk kładą na te zewnętrzne elementy. I Paweł stara się im wytłumaczyć, że to nie o to chodzi w chrześcijaństwie, tak? Że te zewnętrzne elementy nie mają tak naprawdę większego znaczenia. Bo Królestwo Boże mówi, to nie pokarm i napój. Dlatego nie osądzajmy według pokarmu, według napoju, według dnia, według tego, czy je mięso, czy nie je mięsa i tak dalej. Mówi, to nie jest Królestwo Boże. Królestwo Boże to sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. Co to jest sprawiedliwość, pokój i radość? Co opisują te określenia? One opisują, słuchajcie, pewien stan, tak? One nie opisują fizycznych rzeczy. One opisują pewien stan, w jakim ty się możesz znajdować. Możesz mieć sprawiedliwość albo nie mieć sprawiedliwości. Możesz mieć pokój albo nie mieć pokoju. Możesz mieć radość albo nie mieć radości. Czyli ten wiersz pokazuje, że Królestwo Boże to jest pewien stan, którym człowiek może być albo nie. I dlatego Pan Jezus mówił faryzeuszom, Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie z zewnątrz. Ono jest pośród was, tak? Bo albo je macie, albo nie. Jeżeli jesteście w tym Królestwie Bożym, wtedy możecie powiedzieć, że wy macie to królestwo. Jeżeli nie jesteście, nie macie, nie jesteście w tym stanie. Więc wiemy już, że nie jest to materialne królestwo, że ma ono duchowy wymiar i jest to pewien stan, który się charakteryzuje takimi, na przykład jak tu, bo to nie jest pełna lista, tak? To jest tutaj apostoł Paweł w tym fragmencie, ten fragment nie miał na celu opisywanie królestwa. On tylko się odnosi do tego. To królestwo, ten stan charakteryzuje się pewnym stanem naszego życia, w naszym życiu. Mamy inny bardzo dobry fragment w pierwszym liście Koryntian. Pierwszy list to Koryntian, 4 rozdział, który nam też mówi coś o królestwie. Pierwszy list Pawła do Koryntian, 4 rozdział, 19 i może od 18, 18 od 18 wiersza. Pierwszy Koryntian 4 od 18. A niektórzy wzbili się w pychę, myśląc, że nie przyjdę do was. Ja jednak przyjdę do was wkrótce, jeśli Pan zechce, i zapoznam się nie ze słowem pysznych, lecz z ich mocą. Albowiem Królestwo Boże zasadza się nie na słowie, lecz na mocy. Ten 20 wiersz jest niesamowity, słuchajcie. On mówi, Królestwo Boże nie zależy od słowa, w tym sensie tego, co człowiek mówi. Tak? Fundamentem Królestwa Bożego jest co? Jest moc. Jest Boża moc. Bo mówić to ludzie mogą różne rzeczy. I Paweł tu pisze, tak, wy mnie oskarżacie, że ja mówię, o, moja mowa to taka wielka, a czyny to inne. Mówi, no nie, słuchajcie. jak przyjdę, to zobaczycie, że moje słowa to nie są tylko słowa. Że Królestwo Boże, które ja zwiastuję, według którego ja żyję, które jest obecne w moim życiu, za nim stoi prawdziwa Boża moc. Bo Królestwo Boże oparte jest na Bożej mocy. Mamy inne fragmenty, nie będziemy ich już otwierać, ale mamy fragmenty w Nowym Testamencie, które mówią o tym, że dostęp do tego królestwa, czy uznanie za godnym wejścia do tego królestwa, to jest coś, co może pochodzić od Boga. To Bóg decyduje, czy człowiek jest godny być w tym Jego królestwie, tak? Co zresztą nie powinno nas dziwić, no bo jeżeli On jest królem, jeżeli to jest Jego królestwo, to On ma prawo decydować. Kto jest w Jego królestwie, kto może korzystać z tej mocy, kto może być w tym stanie, o którym świadczą te charakterystyki opisane w liście do Rzymian. Więc gdybyśmy mieli zebrać całość tego, i to są tylko fragmenty, bardzo dużo Nowy Testament mówi o tym Królestwie Bożym albo Królestwie Niebios, bo te sformułowania są zamiennie używane, to byśmy powiedzieli, że to Królestwo, którego mamy szukać, to jest pewien stan, w którym człowiek może się znajdować za Bożą zgodą, za Bożym przyjęciem. I to jest stan, w którym ty masz prawo jako obywatel tego królestwa korzystać z Bożej mocy. Jest to pewien stan, w którym ty masz prawo i masz przywilej korzystać z Bożej mocy. I korzystasz z Bożej mocy, i jeżeli z niej korzystasz, to są pewne efekty tego, tak? Jest radość, jest pokój, jest poczucie bezpieczeństwa, jest owocne życie w Jezusie Chrystusie. To Królestwo Boże jest pewnym wewnętrznym duchowym stanem, w którym ty masz prawo i przywilej korzystać z Bożej mocy. I cieszysz się tymi przywilejami, które zostały ci udzielone przez władcę, przez króla tego królestwa. I teraz wracając do Mateusza. Mateusz mówi, szukajcie najpierw Królestwa Bożego. Mówi, poza wszystkim, co na tym świecie jest godne pożądania, mniej lub bardziej ważne, wy przede wszystkim powinniście dążyć do tego, żeby być w tym stanie, jako ci obywatele królestwa, tak? Żeby zostać tymi obywatelami królestwa i żyć jako ci obywatele królestwa. Innymi słowy, żeby w jakiś sposób osiągnąć ten status, że należycie do tego królestwa i macie prawo jako obywatele królestwa korzystać z tych wszystkich jego przywilejów. Korzystać z tej mocy, na której to królestwo jest oparte. Mówi, to powinno być waszym głównym priorytetem w życiu. Ponad wszystko inne. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego. Słowo szukajcie też wymaga może pewnego wyjaśnienia tutaj, bo my w naszym dzisiejszym czasie trochę inaczej to rozumiemy. No szukamy czegoś, co się nam co? Zgubiło, tak? Zresztą wtedy też to było używane w takiej terminologii. No jak mamy przypowieść o tych monetach, co ta kobieta miała, prawda? No to jak zgubiła jeden, to go szukała. Tak? Owca, jak gdzieś tam się zaplątała, to ten pasterz jej szukał. Więc w takim też sensie to było wtedy używane i mamy takie użycie w Biblii. Natomiast tutaj w kontekście Mateusza 6:33 ta idea szukania nie polega na tym, że to się zgubiło i my musimy to znaleźć, tylko tam cały kontekst jest, żeby nie troszczyć się o rzeczy, które Bóg nas zaopatruje. Prawda? Mówi, nie troszcie się o to, co macie jeść, co będziecie pić. Bóg się o to wszystko troszczy. tego wszystkiego szukają poganie, czyli zabiegają o to, pragną tego, dążą do tego, stawiają to jako punkt pierwszy na liście swoich celów i priorytetów. W tym sensie Mateusz i Łukasz, zresztą ten fragment bardzo ładnie w Ewangelii Łukasza, jak ktoś chce sobie porównać, w 12 rozdziale jest opisany. Tam mamy jeszcze wyraźniej tą ideę szukania jako zabiegania o coś przedstawioną. Mówi Mateusz, mówi Łukasz, zabiegajcie przede wszystkim o Królestwo Niebios i Jego sprawiedliwość, czyli Jego zasady. Sprawiedliwość zawsze w Biblii ma ideę taką, że to są pewne zasady, do których my mamy się stosować. Więc mówi Mateusz, wy zabiegajcie przede wszystkim o Królestwo Niebios. Czyli starajcie się dążyć do tego stanu, w którym macie prawo jako obywatele Królestwa korzystać z Bożej mocy i ze wszystkich Jego przywilejów. No i powstaje teraz takie bardzo oczywiste, praktyczne pytanie, tak? No okej, no dobrze, no to ja chcę zabiegać o to Królestwo. No i co? To co ja mam robić, tak? Jak mam szukać czegoś, co jest fizyczne, no to w miarę wiem, o co chodzi, od czego zacząć. Jak mam dążyć do jakichś celów tutaj ludzkich, no to też mogę sobie jakieś punkty wypisać i do nich dążyć. Ale jak zabiegać o coś, co jest duchowe, co nie jest materialne, czego tak naprawdę nie można dotknąć, tak? Co sam Pan Jezus powiedział faryzeuszom, że przychodzi niedostrzegalnie, no to co ja mam tak naprawdę robić? I znowu Boże Słowo nam daje wyraźną wskazówkę. Tak naprawdę mamy tylko jedną osobę, jeden wzór, według którego możemy, dookoła którego możemy nasze poszukiwania, nasze dążenia skoncentrować. Kto to jest? Pan Jezus Chrystus, tak? On jest jedynym znanym nam, stuprocentowo pewnym reprezentantem tego królestwa. I tak się składa, że przy okazji królem jego. Więc to jest ktoś, kto daje nam stuprocentowo pewność, że jeżeli na nim się skoncentruję, to ja dojdę do punktu, gdzie zostanę tym obywatelem królestwa, gdzie będę wiedział, co mam zrobić, będę wiedział, jak mam postępować, będę miał prawo i przywilej korzystania z tego, z tej mocy tego królestwa. I rzeczywiście to jest to, co Nowy Testament tam pokazuje. Paweł bardzo dużo o tym pisze. Mamy może jeszcze pierwszy list do Koryntian otwarty. 11 rozdział, pierwszy wiersz. Pierwszy list Pawła do Koryntian, 11 rozdział, pierwszy wiersz mówi nam tak. Bądźcie naśladowcami moimi, jak ja jestem naśladowcą kogo? Chrystusa, tak? Czyli naśladujcie Jezusa Chrystusa. Pierwszy Tesaloniczan, pierwszy rozdział. Pierwszy list Pawła do Tesaloniczan, pierwszy rozdział. Może od 4 wiersza przeczytamy. Wiedząc, bracia, umiłowani przez Boga, że zostaliście wybrani, gdyż Ewangelia zwiastowana wam przez nas doszła was nie tylko w słowie, lecz także w mocy i w Duchu Świętym i z wielką siłą przekonania. Wszak wiecie, jak wystąpiliśmy między wami przez wzgląd na was. A wy staliście się naśladowcami naszymi i Pana. Tak? Naszymi i Pana. List do Efezjan, który studiowaliśmy przez cały rok. 5 rozdział, 1 wiersz. Tutaj mamy fragment chyba najmocniejszy. Niektórzy może pamiętają, żeśmy się podkreślaliśmy, że to jest wiersz niesamowity w ogóle, kiedy się go czyta i zastanowi nad tym, co Paweł tutaj napisał. List do Efezjan, 5 rozdział, 1 wiersz. Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane. Tak. w jaki sposób człowiek może naśladować Boga. Tak? To jest po prostu coś w ogóle nie do pomyślenia. Jak ty możesz naśladować Boga? No kontekst, tak jak wcześniej też mówiliśmy przy okazji listu do Efezjan, kontekst nam mówi jak. Zobaczcie poprzedni wiersz z 4 rozdziału, 32 wiersz. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jaki wam Bóg odpuścił w kim? W Chrystusie. Zobaczcie 5 rozdział, 2 wiersz, czyli następny wiersz po tym niesamowitym wierszu. I chodźcie w miłości, jak? Jak i Chrystus umiłował was. Tak? Czyli Paweł mówi, bądźcie naśladowcami Boga, ale otacza to osobą kogo? Jezusa Chrystusa. Bo oczywiście Paweł wie, że jak my mamy naśladować Boga? Sama Biblia mówi, że Boga nikt nigdy nie widział. Jak możesz naśladować kogoś, kogo nie wiesz? Tak, oczywiście możemy poczytać, że Bóg jest święty, doskonały, bezgrzeszny, sprawiedliwy i tak dalej, ale no jak możesz naśladować kogoś, o kim po prostu przeczytałeś, że jest taki i taki? Dlatego Paweł odnosi to do osoby Jezusa Chrystusa. I to ma sens. Bo Pan Jezus sam powiedział, że kto widział mnie, widział kogo? Ojca, tak? Ewangelia Jana. Pan Jezus jest tą najlepszą demonstracją Boga, jaką my mogliśmy otrzymać. I dlatego Mateusz może powiedzieć, szukajcie najpierw Królestwa Bożego, bo macie Króla, o którym ja wam piszę. Ja wam opisuję życie Jezusa Chrystusa, który jest Królem, jest Władcą, jest tym najdoskonalszym reprezentantem tego Królestwa i macie go po prostu naśladować. Naśladujcie to, co on czynił, a będziecie w jego królestwie. Naśladujcie jego wzór, naśladujcie jego przykład, a będziecie w jego królestwie. Będziecie w tym stanie, w którym będziecie mieli prawo i przywilej nazywać się dziećmi królestwa i korzystać z mocy, którą daje król w tym królestwie, swoim obywatelom. Dlatego tym tematem, który ja tak roboczo może trochę nadałem tym naszym rozważaniom Ewangelii Mateusza, jest szukaj królestwa naśladując króla. Szukaj królestwa naśladując króla. Bo to będziemy chcieli uczynić, idąc przez tą Ewangelię Mateusza. Czyli patrzeć na wydarzenia z życia Jezusa Chrystusa, pamiętając o tym, że On jest Królem, że On ma Królestwo, którego obywatelami my chcemy, jeśli mamy takie priorytety, o jakich mówi Mateusz w 6:33, jeżeli mamy takie priorytety, to chcemy zostać obywatelami tego Królestwa, a jeżeli jesteśmy już obywatelami tego Królestwa, to chcemy korzystać z mocy, jaka jest dostępna dla obywateli tego Królestwa. I teraz patrząc na Króla, możemy odpowiedzieć sobie na pytanie, jak to czynić? Co czynił ten Król? Jak ja mam to wziąć do swojego życia, żeby korzystać z tej mocy, żyć w tym Królestwie i reprezentować to Królestwo w taki sposób, w jakim powinienem je reprezentować? Więc taki jest nasz cel, tak? Czytać Ewangelię Mateusza, patrzymy na Jezusa jako na Króla i wnioskujemy na podstawie wydarzeń z Jego życia opisanych przez Mateusza, jak my mamy postępować, żeby być dziećmi Królestwa i żyć jak dzieci Królestwa i być godnymi tego, jak mówi w drugim Tesaloniczan Paweł pisze, że byliśmy uznani za godnych Królestwa Bożego. Tak? ci z nas, którzy są Bożymi dziećmi, mamy ten niesamowity przywilej, że my jesteśmy obywatelami tego Królestwa. Że zostaliśmy dzięki ofierze Króla włączeni do tego Królestwa. My możemy już iść za tym Królem. Tak? Mamy tą wielką swobodę, ale to nie znaczy, że my już wszystko wiemy. To nie znaczy, że my jesteśmy już tak super, że już po prostu korzystamy w pełni z tej mocy. Każdy z nas wie, że nie. Że nadal musimy się wielu rzeczy uczyć, tak, żeby korzystać dobrze, mądrze z tej mocy, którą mamy dostępną i nie przynosić ujmy, ale raczej chwałę naszemu Królowi. I oby Bóg pozwolił nam uczyć się wspólnie z tej księgi i zostać albo w ogóle, jeżeli nie jesteś jeszcze Bożym dzieckiem, jeżeli nie możesz jeszcze powiedzieć, że jesteś obywatelem tego Królestwa, że masz ten stan w swoim życiu, kiedy możesz powiedzieć tak, ja jestem obywatelem Bożego Królestwa. Albo jeżeli jesteś, żebyś został lepszym obywatelem Królestwa. Żeby wartość twojego obywatelstwa niebieskiego rosła. Tak? Zawsze ku Bożej chwale. Amen.